Pana po wakacyjnym pierwszym spotkaniu z cyklu Poniedziałki pod Królami. Dzisiaj gościmy Panią Aleksandrę Sewerynik, specjalistkę od prawa autorskiego, ale też dyrygentkę chóralną, więc tutaj jest po dwóch stronach, zna prawa autorskie z praktyki i z teorii. No i czekamy na wykład Pani Aleksandro, bo my artyści ciągle jesteśmy zaskakiwani różnymi głupimi przepisami, które nam oferują nasi usługodawcy, czy ludzie, dla których pracujemy. Oni są tą silniejszą stroną, ponieważ po ich stronie są często dobrze opłacani prawnicy w firmach płytowych, w radiach, w telewizjach. A my, jako artyści, jesteśmy trochę bezbronni, więc ta porcja wiedzy, którą nam Pani przekaże, na pewno będzie dla nas bezcenna.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że mogę się z Państwem spotkać. Myślę, że temat jest bardzo ciekawy i też praktycznie będzie dla Państwa przydatny, bo i z mojego doświadczenia jako muzyka i też jako prawnika wynika, że niestety, ale te umowy nie są zawierane świadomie przez wiele osób. Dlatego na początku chciałam Państwa zapytać, taki mały quiz zrobić. Kto z Państwa czyta umowę przed jej podpisaniem? Większość. Bardzo dobrze. A teraz drugie pytanie. Kto z Państwa rozumie to, co czyta? To już nie osób, ale jest troszkę. Dobrze. No właśnie, no właśnie. Cieszę się, że Państwo czytają. Pytanie jest właśnie, czy rozumiem to, co czytam, prawda? Bo to jest właściwie najważniejsze. No i właśnie, niekorzystna umowa, czyli zakładamy, że jednak ta umowa została zawarta albo bez czytania, albo bez zrozumienia, albo też pod taką presją. Presją w sensie, że bardzo często tak jest, że początkujący muzycy, czy nawet w ogóle autorzy, nie tylko muzycy, podpisują umowę ze względu na to, że ich kontrakt ma bardzo dużą przewagę negocjacyjną. To znaczy, ma taką przewagę, że mówi, że w ogóle tej umowy negocjować nie będzie. Tak? I autor ma wybór, albo ją podpisać, albo zrezygnować ze współpracy. Więc zaczynamy od tego miejsca. I żeby to dla Państwa było bardziej zrozumiałe, czy takie bliskie, chciałam przedstawić ten wykład w formie takiego case study, czyli o pewnej opowieści. Dlatego poznajcie Państwo Janka. Janka, który jest młodym autorem, młodym kompozytorem. Jak widać, działa współcześnie, bo już nie jestem takim odwiecznym kompozytorem, który siedzi nad kartką papieru i pisze, tylko pracuje ze sprzętem, z komputerem. Właściwie wychodzi od niego gotowa muzyka. Czyli on pisze, nagrywa, wykonuje i daje gotowe nagranie. Pewnie kojarzą Państwo inną opowieść o Janku albo Janko muzykancie. Jego ta miłość do muzyki zaprowadziła niestety prosto do grobu. Nasz Janek takich tragicznych losów, mam nadzieję, nie będzie miał. Chociaż rzeczywiście to, co łączy tych obu bohaterów, to miłość do muzyki od dzieciństwa. Janek od razu pokochał muzykę. Jak tylko miał instrument w domu, grał na nim, mówił o sobie. Potem zaczął pobierać pierwsze lekcje i naprawdę jest takim autorem, który kocha to, co robi. Który odnajduje w tym pasję, spełnienie i bardzo, bardzo chce to robić. W związku z tym, że odebrał od mnie edukację, ma pewne zdolności, Janek zaczął zarabiać na tym, co robi. Czyli zaczął zarabiać na pisaniu muzyki. No i podpisywał różne umowy. Tak jak to normalnie jest. Czyli czasem przed koncertem, czasem po koncercie, na zamówienie, czasem przed zamówieniem, czasem po wykonaniu zamówienia. I przez ileś tam lat spokojnie ta współpraca z różnymi osobami układała się dobrze, nie było żadnych problemów. I ten nasz Janek, jako taki typowy pasjonat, romantyczna dusza, no może patrzył, co tam jest w tych umowach, ale za bardzo się tym nie przejmował. No, dla niego najważniejsze było tworzenie, na tym się znał. No na prawie się nie znał, więc trudno od niego wymagać, żeby to rozumiał. Więc w takiej troszkę nieświadomości podpisywał różne dokumenty, które mu podtykano pod nos. Aż do pewnego dnia, kiedy okazało się, Janek też lubił piłkę nożną. Okazało się, że oglądając pewien program sportowy, usłyszał jeden ze swoich utworów, jedno ze swoich nagrań, które było połączone z programem telewizyjnym, z transmisjami sportowymi. No więc Janek, jako już profesjonalista, muzyk, zadzwonił do CX-u i pyta się, gdzie są moje tantiemy, tak? Patrzy na to konto autorskie, a tam nic, tak? Domyślał się, że ta osoba, która udostępniła to nagranie, no, zarobiła trochę pieniążku, bo ten okres eksploatacji był dosyć długi w telewizji, dosyć często, bo był to taki jingle w programach sportowych, no, a on za wiele z tego nie zobaczył. Czy jest Państwu bliska taka sytuacja? Czy jest to taka sytuacja standardowa, czy jednak Janek jest wyjątkiem tutaj, jeśli chodzi o taki scenariusz, jak Państwo? Powiedzcie mi, jak to jest? Jest to dość typowy scenariusz, czy jednak Janek jest wyjątkowo niefrasobliwy? Czy milczenie jest prosto, zgodą?
Ja znam taki przypadek w reklamie, jak zostało użyte. Przez zagraniczny koncert, kolega nie za bardzo sobie z tym, co ma z tym zrobić.
No właśnie, więc jest to dosyć. Ja się spotkałam z kilkoma takimi sytuacjami. Oczywiście właśnie zastrzegam, ta historia nie jest oparta na żadnych faktach. Wszelkie podobieństwa są przypadkowe. To jest zupełnie moja kreacja, tak? Nie opieram tego na żadnym konkretnym przypadku. No i Janek, jak zobaczył, że ktoś zarabia na jego muzyce, to nie jest on, tak? Stwierdził, nie, koniec z takim podejściem do tematu. Muszę coś z tym zrobić. To nie może tak być, że moja praca, że na mojej pracy zarabia ktoś inny. Więc popytał kolegów po fachu, co w takiej sytuacji zrobić. Bardziej doświadczeni koledzy powiedzieli mu, że warto udać się do prawnika. Więc pan Janek poszukał w internecie różnych prawników i udał się do pani mecenas. Tak, przypadkowa zupełnie zbieżność. I ta pani mecenas zaczęła najpierw od diagnozy, bo tak jak do prawnika się idzie, tak jak trochę do lekarza. Trzeba najpierw opisać, co dolega, co się dzieje. I ustalili najpierw, jakie były fakty. Janek przypomniał sobie, że ta muzyka dotyczyła pewnego koncertu. Organizator tego koncertu poprosił go, żeby nagrał, żeby zrobił takie fanfary, czy tam jakiś taki dżingiel. I koncert odbył 17 sierpnia się, a umowa jak zwykle została podpisana dopiero po fakcie. Janek za bardzo się już nie przyglądał, no bo wszystko wykonane, zapłacone, czym tutaj się przejmować. Więc umowa została zawarta 19 sierpnia. Organizator była osoba prawna, profesjonalista, w sensie takim, że dysponował pewnym pakietem praw, dlatego miał podpisaną umowę powierzenia praw. ZAIKS jest tak zwanym wydawcą, katalogu wydawców. I no, tą umowę już 2 lipca, już dawno tam 17 temu podpisał. Natomiast Janek tą umowę podpisał dopiero 9 stycznia 2016 roku. Czyli już po tej umowie. Tak? Czyli tę umowę podpisał w momencie, kiedy jeszcze tym nie powierzył zarządzania tymi prawami. Natomiast sama emisja telewizji miała miejsce między marcem a sierpniem 2006 roku. W ramach tych transmisji sportowych dosyć dużo było tych minut. I teraz ustaliliśmy fakty. Tak? I przechodzimy dalej. Co trzeba nawet zrobić? Dalej trzeba pani mecenas, bo pan mecenas mówi, dobrze, to przeczytajmy i sprawdźmy, co jest w tej umowie. Dobrze? I ta umowa, tak, to jest jedno najważniejsze z niej postanowienie. I tam Janek podpisał właśnie taki punkt. Artysta, bo jako artysta, przenosi na organizatora autorskie prawo majątkowe do utworu, czyli do tego zamówionego w ramach tego koncertu, bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji. I tu nastąpiło wymienienie pól eksploatacji, które jest zbieżne z tym, co jest w ustawie o prawie autorskim, czyli maksymalnie szeroko te pola zostały wymienione, ale też też ogólnie dosyć wyświetlania w szczegóły. Tak? Janek zorientował się, no tak, większość umów zawiera takie postanowienia, tak widziałem już je wcześniej, ale co to znaczy? Co to znaczy, że ja przyniosłem prawo? Tak? Więc prawnik mu wytłumaczył, jakie są skutki. I powiedział, Janek, jak przenosisz prawa autorskie, to tak jakbyś ich się wyzbył, tak jakbyś sprzedawał, no oczywiście nie jest to dobre porównanie, ale wyobraź sobie, że sprzedajesz mieszkanie, to jest tak samo. Masz mieszkanie, sprzedajesz je i go nie masz. Tak samo jest z autorskimi prawami majątkowymi. Jeżeli je przenosisz na inną osobę, to ich się pozbywasz. Po prostu przestajesz je mieć. Mówi się tak językiem prawniczym, ale myślę, że to jest dobrze sobie tego podać, że nabywca wstępuje w miejsce zbywcy, tak? Czyli jest jakieś prawo i zmienia się osoba, która je ma. Po prostu. Więc jest to taka czynność definitywna, tak? Nie na jakiś czas i tak dalej, tylko to jest definitywne, przenoszę. To jest prawo, więc jest jeden skutek, po prostu tracisz to prawo. A skoro ten nabywca wstępuje w miejsce zbywcy, czyli zastępuje niejako twoje miejsce co do tego prawa, no to on może dalej udzielać licencji, obracać, zarabiać na tym utworze, tak? Po prostu. Ten utwór już jest jego. I w związku z tym, że może zarabiać, ty też tracisz tantiemy z organizacji zbiorowego zarządzania. Poza tymi, które zawsze należą się twórcy, czyli są niezbywalne, czyli nie można ich przenieść na podstawie umowy. I takimi tantiemami są tantiemy audiowizualne, czyli za nadawanie na przykład filmów, teledysków itd. Tak? Czyli tych tantiem, one należą się współtwórcy, też autorowi muzyki, tekstu i one są niezbywalne, nie można ich przenieść. No i umów należy dotrzymywać, to znaczy, słuchaj, podpisałeś Janek tą umowę, no i trudno, no nie możesz się z niej wycofać. Ona jest definitywna, nie można powiedzieć, ja się rozmyśliłem i już tam umowa mnie dotyczy. Nie. Umów należy dotrzymywać. Więc Janek się zasmucił. Pomyślał, no to nie, no to co ja mogę zrobić? No, przeniosłem prawa, jest umowa, co ja mogę zrobić? Tam powiedział, słuchaj, sprawdzimy. Najpierw powiem ci, na czym polega ta umowa przeniesienia prawa. Tak? Najpierw trzeba określić, tak jak miałeś w tym postanowieniu, co przenosisz, potem kiedy, pole eksploatacji, wynagrodzenie i ta umowa musi być podpisana przez sobie stronę. Tak? Więc już z tych informacji wiesz, że co musimy najpierw zrobić. Najpierw sprawdźmy, czy to przeniesienie jest prawidłowe. Sprawdźmy tą umowę. To jest pierwsza rzecz, którą możesz zrobić. Sprawdzamy umowę. Po pierwsze, najprostsza rzecz. Sprawdzamy, czy ta umowa jest podpisana własnoręcznie przez uprawnionego. Dlaczego? Bo przeniesienie praw wymaga formy pisemnej. Czyli nie, że jest na piśmie wydrukowana ta umowa, tylko jest własnoręcznie podpisana. Jeżeli nie jest podpisana, czyli te dokumenty były wymieniane jakoś tylko mailowo i tak dalej, to nie ma żadnego przeniesienia. Wszystko jest w porządku. Ale jeżeli jest podpisana, no to niestety musimy iść dalej. I musimy sprawdzić dalej. Czy jest mowa wyraźnie w tej umowie, że dochodzi do przeniesienia praw? Tak? Bo ustawa mówi, że jeżeli w umowie wyraźnie nie zastrzeżono, że mamy do czynienia z przeniesieniem praw, to przyjmujemy, że twórca udzieli licencji. Tak? Jeżeli to jest takie nie wiadomo co. Ale jak Państwo myślą, jak to wygląda? Czy tu jest wyraźnie napisane, że doszło do przeniesienia, czy nie? Wyraźnie. No to niestety, tutaj też musimy iść dalej. Dalej, czy to prawo jest zbywalne? Przypomnijmy sobie, gdzie ta muzyka została wykorzystana? Program telewizyjny, tak? A gdzie tantiemy są niezbywalne? W przypadku utworów audiowizualnych. No i niestety, tak? Chociaż nie ma żadnej definicji w ustawie na ten temat. Nie jest to jakaś pewna rzecz, ale z tego co wiem w praktyce tutaj rozliczeń za X-ok jest tak, że program telewizyjny nie jest traktowany jako utwór audiowizualny. Tak? Czyli jeżeli muzyka jest wykorzystana w filmie, reklamie, teledysku, no to te tantiemy są niezbywalne, nie można ich przenieść. Czyli nawet jak napiszemy w umowie przenosi tantiemy, tak, za korzystanie w ramach utworu wizualnego, to takie postanowienie będzie nieważne, bo takie prawa są niezbywalne. Natomiast jeśli chodzi o wykorzystanie w programie telewizyjnym, to niestety nie ma tego ograniczenia, przynajmniej w praktyce. Czyli dowodzenie, że program telewizyjny jest utworem audiowizualnym, wiązałoby się z jakąś trudnością. Tak? Więc dla Minosła i Janek niestety to prawo było zbywalne. Tutaj te tantiemy dzisiaj, no na razie nie mamy podstawy, żeby mówić, żeby ci się należało. Dalej, dobrze, sprawdźmy, co jest bardzo ważne, żeby w umowie były wyraźnie wymienione pole eksploatacji. I znowu sprawdzamy, co w tej umowie jest. Czy są wyraźnie, czy jest tam było nadawane w telewizji? Czy to pole jest wyraźnie wymienione w tej klauzuli przeniesienia praw? Jest. Czyli znowu, niestety, skuteczne, prawidłowe jest wymienione pole eksploatacji. Gdyby napisane było na wszystkich polach, albo po prostu przenosi, no to nie. To byśmy nie mieli tego wyraźnie wskazanego pola i byśmy mieli jakieś podstawy do tego, żeby stwierdzić, że to przeniesienie nie było prawidłowe. Ale tutaj niestety Janek miał profesjonalistę po drugiej stronie i prawidłowo została sporządzona ta umowa pod tym względem. Dalej. Umowy przeniesienia praw muszą być odpłatne, czyli zawsze musi być wynagrodzenie wskazane. Czyli no, sprawdzamy, sprawdzili z Jankiem prawie, z Jankiem sprawdzili, czy tam, gdzie jest wynagrodzenie, jest napisane, że to wynagrodzenie przysługuje za przeniesienie autorskich praw majątkowych. Tak? No i było. Gdyby nie było tego ustanowienia, to by Janek mógł dochodzić. Okej, no, przeniosą, ale nie określiliśmy tego wynagrodzenia. Musimy je określić, tak? Czyli jakby było jakieś pole jeszcze do negocjacji. I teraz już takie mniej prawdopodobne punkty zaczepienia, ale też możliwe. Czy to sporne pole eksploatacji było znane w chwili zawarcia umowy? Dlatego, że nie można przenieść praw do pola, które nie istnieje. Tak? Po prostu to jest nieskuteczne. I też nieważne jest przeniesienie praw do wszystkich utworów, albo wszystkich utworów danego rodzaju, danych twórcy na przyszłość. Tak? Czyli nie mogą Państwo podpisać wyłączności na utwory, które dopiero powstaną na całość swojego dorobku, jakby ustawa przed tym chroni. No więc po sprawdzeniu tej umowy z prawnikiem stwierdzili, no niestety, przeniesienie jest prawidłowe, jest skuteczne. Dobrze, co możemy zrobić dalej? Idziemy dalej, szukamy dalej podstaw do tego, żeby się jakoś z tej umowy jakoś uratować sytuację. To było prawo autorskie. Teraz możemy poszukać swoich praw w kodeksie cywilnym, bo prawo autorskie to jest część prawa cywilnego. I tak mamy przepis, to jest artykuł 58, ja tu artykułów nie dawałam do wszystkich, nie wiem czy jakiś prawnik jest na sali, ale jakby stwierdziłam, że to tak nie ma sensu, więc będzie bez przepisów, żeby Państwo z perkami tutaj nie macie w głowie. Jeżeli umowa jest, czynność prawna jest sprzeczna z zasadami współczucia społecznego, jest nieważna. Tak? Czyli jeżeli to umowa, to przeniesienie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. No i tutaj mamy problem jaki? Że to sformułowanie, ta klauzula generalna, tak zwana, zasady współżycia społecznego jest bardzo nieokreślona. Prawda? Mielibyśmy problem, żeby na tej podstawie twierdzić, że ta umowa jest nieważna. Musieliśmy wykazać, że ona jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Dalej, druga furtka jest taka, to jak umowa jest tak nieprecyzyjnie, nie do końca sformułowana, że nie wiadomo, o co tu chodzi, jest taka, że taka znowu klauzula generalna, która daje taką wykładnię, takie wskazówki co do tłumaczenia umowy. I sądy coraz bardziej to biorą pod uwagę. To znaczy nie patrzą na literalny jej kształt, tylko na to, co strony miały na myśli. W sensie, że badają bardziej zgodnie zamiar stron i cen umowy, a nie tylko jej literalne brzmienie. Tak? I to jest jakaś taka klauzula, która też może nam ewentualnie pomóc. Tak? Ale to będzie trudne, bo jak widzimy tutaj są dosyć nieostre sformułowania. No dobrze, czy nam za X pomoże? Tak? Pamiętamy, kiedy była zawarta umowa koncertowa? Przed czy po zawarciu umowy powierzenia praw?
Przed.
Przed. tak? Czyli w momencie zawierania umowy Janek jeszcze nie powierzył swoich praw Niksowi, czyli go nie obowiązywał regulamin repartycji. Czyli nie może tutaj się chronić w tym sensie, że gdyby już dotyczył go regulamin repartycji, a wiemy, że tego organizatora dotyczy, bo on jest organizatorem, to obie strony musiałyby się dostosować do regulaminu repartycji. Tak? A w tym regulaminie jest napisane, że części udziałowe za wykorzystanie utworów muzycznych, słowno-muzycznych, prawa publiczne, twórca 60%, prawa mechaniczne, twórca 50%. Tak? Czyli w momencie, kiedy obie strony mają tę umowę powierzenia praw, nie może być tak, że twórca zostanie desantiem. Ale tutaj niestety nie było takiej sytuacji. Więc Janek tutaj też nie znajdzie pomocy, tak? Nikt nie skoryguje mu tych tamtych. No dobrze, czy są jeszcze jakieś opcje? Już trochę tych opcji jest, prawda? Jeszcze trochę jest. Czy można od umowy odstąpić? To znaczy ją tak uznać, że jej nie było, tak? Tak mówiąc wprost. Prawo autorskie nam mówi, że twórca może odstąpić umowy ze względu na swoje istotne interesy twórcze. Taka jest znowu klauzula generalna. Czyli ustawa mówi, jeżeli twórca ma istotny interes w tym, żeby tej umowie uznać jej, że jej nie było, żeby od niej odstąpić, to może od niej odstąpić na podstawie tego przepisu ustawy. Ale co to znaczy? Doktryna, czyli takie piśmiennictwo, tak, prawnicy piszą, że te interesy, to nie może być tak, że o kurczę, nie wiedziałem, że ten utwór będzie taki popularny, tak? To nie jest ten ważny interes. On nie może dotyczyć sfery majątkowej. On powinien dotyczyć sfery osobistej, tak? I tutaj szybciutko przypomnienie. Prawa majątkowe to jest prawo do zarabiania, do korzystania z utworu, tak? Do rozporządzania, do udzielania licencji. Prawa osobiste to jest prawo więzi z utworem. Autorstwo, integralność, żeby nie czynić tych zmian, pierwsze publiczne udostępnienie, nadzór nad sposobem korzystania. Czyli ten pierwszy powód do odstąpienia od umowy musi dotyczyć tej sfery osobistej, tak? Interesów osobistych, a nie majątkowych. Więc jakby ten przypadek Janka nie za bardzo się kwalifikuje, bo jemu nie chodzi o to, że nie lubi sportu. On lubi piłkę nożną, lubi sport. Więc jemu to nie przeszkadza, że ten dżingiel tam jest. Jemu przeszkadza, że on nie dostał za to pieniędzy. Więc jakby no tutaj nie mógłby powołać się na ten przepis. Kolejny przepis jest taki, że może twórca odstąpić od umowy, jeżeli publiczne udostępnienie utworu następuje w odpowiedniej formie lub dokonano w utworze zmian, którym twórca mógłby słusznie się sprzeciwić. Tak? Czyli tu znowu jest taka furtka, taka bardziej znowu wynikająca z praw osobistych. Jeżeli ktoś wypacza utwór, tak? Jeżeli czyni w nim zmiany, którym twórca mógłby słusznie się sprzeciwić, to wtedy taki twórca mówi, że nie zgadza się, to wstępuje do takiej umowy. Ale to znowu nie jest przypadek naszego Janka, czyli taki najbardziej typowy przypadek, prawda? No jemu nie chodzi o to. Jemu chodzi o to, że on by chciał jakoś mieć korzyść z tego, że ten utwór stał się popularny, został wykorzystany w telewizji. Gdyby udało się odstąpić od tej umowy, to by strony musiały sobie zwrócić wszystko, co otrzymało od siebie, czyli Janek musiał zwrócić to wynagrodzenie, które dostał z tytułu tej umowy. To jest prawo autorskie, to co daje nam twórca, który nam daje prawo autorskie. Natomiast jeśli chodzi o prawo cywilne, to znowu czytamy umowę i tam możemy wstawić umowne prawo odstąpienia. Czyli wpisać przypadki, w jakich twórca ma prawo odstąpić od umowy. Możemy na zasadzie swobody umów wpisać takie sytuacje, czyli dać sobie takie furtki wyjścia z danej umowy, kiedy ta współpraca nie pójdzie po naszej myśli. I wtedy skutek jest taki, że umowa uważa się nie za niezawartą. Dobrze. Ale Janek tutaj no, nie znalazł podstaw w żadnej z tych przepisów, więc szukamy dalej. Kolejna. Możemy się zastanowić, czy ta czynność prawna nie była wadliwa. Czyli czy ta umowa została zawarta prawidłowo, czy doświadczenie woli było prawidłowe, czy nie było wadliwe. I pierwszą taką wadą oświadczenia woli, to jest kodeks cywilny, to jest stan wyłączający świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyraża niewolę. I tutaj ustawodawca nam podpowiada, że dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego zaburzenia czynności psychicznych. Czyli jeżeli organizator złapałby Janka po zakrobionej bardzo imprezie i on generalnie nie byłby świadomy, co podpisuje, to taką umowę można uznać za nieważną, tak? Bo on wtedy świadomie nie decydował. To nie było swobodne podjęcie decyzji. To nie było swobodne wyrażenie woli. Wtedy można uznać taką umowę za nieważną. Druga okoliczność, druga wada oświadczenia woli to jest błąd. Czyli jeżeli Janek uznalibyśmy, że był w błędzie co do treści czynności prawnej, czyli on w ogóle nie wiedział, nie zdawał sobie sprawy z tego, że przenosi jakiekolwiek prawo. On nie wiedział, tak? I ten błąd był istotny. Co to znaczy, że jest istotny? To jest taki błąd, który uzasadnia przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści. Tak? I tutaj już coś tam nam świta, tak? Bo mamy z jednej strony tą paremię ignorancja iuris nocet, prawda? Czyli, że nieznajomość prawa szkodzi. Ale to jest co innego. Błąd to jest na zasadzie, że a tak, ty tylko to zagrasz. W ogóle nie, nic się nie dzieje. Czyli kontrahent wprowadza błąd, tak? On wprowadza błąd. Nie, że ja nie czytam umowy i wszystko jedno. Tylko kontrahent wprowadza błąd w drugą stronę. Wtedy, jeżeli ktoś zawarł umowę pod wpływem takiego błędu, który jest istotny, czyli gdybym wiedział, to bym nie zawarł tej umowy i dotyczy ona treści czynności prawnej, czyli tych najważniejszych jej postanowień, to może uchylić się od skutków takiej czynności prawnej. Błąd zwykły, czyli nie tak istotny, czyli nie taki, że jakby wiedział, to bym nie zawarł umowy, jeżeli został wywołany podstępnie, no to już tak perfidnie, tak, to też można wtedy uchylić się od skutków prawnych. Jak to zrobić? Trzeba wystosować pismo podpisane, czyli formy pisemnej, złożyć ją drugiej stronie, że umowa się zawarła pod wpływem błędu i chce się uchylić od skutków prawnych, czyli cofnąć jakby skutki prawne tej umowy. Ale tutaj jest ważna rzecz. Takie oświadczenie można złożyć tylko, jeżeli nie minął rok od wykrycia błędu. Tak? Czyli jeżeli się zorientowałam, nie, w ogóle co to jest, tak? I co on mi powiedział? W ogóle coś innego podpisałam. Nie minął rok, mogę zwrócić się i złożyć takie oświadczenie o uchyleniu się od skutków. Proszę też dawać sobie sprawę, że to, co ja mówię, to jest bardzo skrótowe oczywiście, bo na temat każdego z tych punktów można by było zrobić osobny wykład, tak? Co to jest błąd istotny i tak dalej, i tak dalej. Chciałabym dać Państwu taki pełny obraz, co można zrobić, na czym się oprzeć, na jakie okoliczności powołać, na jakie przepisy. Czyli to jest znowu wada oświadczenia. No i tutaj Janek mógłby ewentualnie z błąd istotny się powołać, ale no, musiałby udowodnić, tak, że gdyby wiedział, to by nie podpisał, że został wprowadzony w błąd itd., itd., więc jest jakiś też problematyczny. A jemu właściwie nie chodzi o to, żeby nie pozwolić na to, żeby ten uchwyt był wykorzystywany, tylko jemu chodzi o to, żeby na tym dostać tego odpowiednie, adekwatne do eksploatacji tego uchwytu pieniądze. No więc dochodzimy do ostatniej już, czyli jak wszystko już zawiedzie, jest ostatnia deska ratunku, albo rozwiązanie, które jest z wyboru, to znaczy spełnia cele, które my sobie stawiamy, tak? Czyli realizuje naszą potrzebę. Potrzebę Janka też. To jest artykuł 44 prawa autorskiego. W razie rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy a korzyściami nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy, twórca może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd. Tak? Tu końcówka jest przez sąd, czyli tak. Nie możemy zmusić naszego kontrahenta, żeby nam podwyższył wynagrodzenie sami. Możemy oczywiście zwrócić się do niego i tak polubownie powiedzieć, słuchaj, zarobiłeś dużo więcej na tym utworze, niż mi zapłaciłeś. Podziel się tam troszkę tymi wpływami. Ale on może odmówić. Jeżeli odmówi, to mamy prawo powołać się na ten artykuł 44 i wnieść powództwo do sądu. zdawać sprawę, że to nie będzie proste, bo co musimy dokazać? Po pierwsze, musimy wiedzieć, jakie są te korzyści. A skąd mamy wiedzieć? Napiszemy to za X-u, żeby zapytać się, jakie tam wiemy, czy za X nam odpowie, udzieli nam takiej informacji. Nie udzieli, no dlaczego miałby udzielić?
Sądowi udzieli.
Dopiero sądowi udzieli. Ale mi, jak ja po prostu pytam, nie. Czy ja mam jakiś przepis, który może skłonić tą osobę do tego, żeby mi udzieliła informacji? Ja jako ja bez pomocy sądu? Nie mam. Przynajmniej większej doktryny, tak jak są odosobnione głosy, że na podstawie artykułu 47 możemy żądać takiej informacji, ale to jakby też nie jest pewne. Dlatego orzeczeń opartych na artykule 44 jest bardzo mało, w sensie nawet chyba jedno jest tak naprawdę. Jest to bardzo rzadko wykorzystywane narzędzie, a może powinno być częściej. Dlatego wtedy może wypracowałaby się jakaś linia orzecznicza.
Ale dowiedzieć się nie można stosunkowo łatwo, jeżeli to było nadawane przez telewizję.
No więc jeżeli można...
Sprawdza się stawkę na danej antenie, na każdej jest inna. Sprawdza się stawkę, po czym mnoży się przez ilość nadań.
No właśnie, więc jeżeli mamy taką informację, to świetnie. Jeżeli nie mamy jej, to mamy pierwszy problem. Bo nie jesteśmy w stanie ocenić, po pierwsze, czy ta dysproporcja jest rażąca, po drugie, nie jesteśmy w stanie określić, jakie wynagrodzenie byłoby stosowne, podwyższone byłoby właściwie, czyli sformułować właściwie wniosek. Czyli mamy jeden problem. Tak? A jak wiemy, jakie są to korzyści, to nie mamy tego problemu. To super.
A czy to nie może skorzystać autor spraw osobistych i zażądać od nadawcy wyjaśnienia i podania ilości wykorzystań ze względu na prawa osobiste?
Czy ja wiem? To jest jakby prawo nadzoru nad korzystaniem. Też zależy, co jest w tej umowie, tak? Nie wiem, czy nadawca by udzielił takiej informacji. O liczbie nadań być może. Być może. Natomiast jakby nie można żądać takiego raportu, no bo o to mi chodzi, dokładnych danych, jeśli chodzi o to, jakie te korzyści są. A trzeba wykazać, tak co, że ta dysproporcja jest jaka? Nie, po prostu jest. Jest rażąca. Czyli co to jest rażące? Jest bardzo mocne. Poczytam, co tutaj piszą właśnie przedstawiciele doktryny czy rzecznictwo. Tak. To wynagrodzenie stosowne podwyższone to jest takie wynagrodzenie, jakie otrzymałby twórca, gdyby strony znały przyszłe wpływy z eksploatacji utworu. No, dosyć rozsądne. Gdyby znały, to by... No, ale jak to ustalić też? Sąd. Wyrok sądu z apelacyjnego z 2009 roku. Powinno być oparte o ideę, o wynagrodzenie, że dobre obyczaje wymagają, aby autor, przenosząc autorskie prawo majątkowe, uzyskał zamiast stosowne świadczenie ze strony kontrahenta. Czyli sąd by się tak zastanawiał, domyślał się, ile ten twórca by miał otrzymać, jeżeli by wiedzieli, że taka eksploatacja będzie. Tak? I teraz trzeba odróżnić, że to nie jest tak, że ten przepis upoważnia do zwrotu korzyści, że teraz udowodniamy, jakie były te korzyści i prosimy o zwrot. Nie, to nie na tym polega. To też nie jest odszkodowanie, że ja coś straciłam. Nie. To jest taka furtka do jakby zwaloryzowania wartości tych praw. Czyli to jest żądanie o podwyższenie wynagrodzenia, żeby ono odpowiadało w realnej wartości, która się jakby okaza później, post factum, po zawarciu umowy. Tak? To jakby taki jest cel tego przepisu. Co w takim postępowaniu sądowym trzeba by było wykazać? No po pierwsze, że jest się autorem tego utworu, tak? Że jest się twórcą. Po drugie, że ten druga strona jest nabywcą. Trzeba by wykazać, że właśnie jest ta rażąca dysproporcja. Trzeba też wskazać, jak wysokość kwoty, która stanowi to wynagrodzenie stosownie podwyższone. Tak, bo musimy podać konkretną kwotę. Tak, nie możemy udowodnić roszczenia tylko co do zasady, ale też co do wysokości. Czyli musimy udowodnić, że takie wynagrodzenie, zgodnie z tymi tutaj podpowiedziami, byłoby słuszne, należnie słusznie twórcy, gdyby strony wiedziały, jaki potencjał komercyjny ma ten utwór. Tak? I tutaj jeszcze właśnie Tomasz Targosz pisze. Możliwość zastosowania artykułu 44 otwiera się jednakże wtedy, gdy wynagrodzenie przyznane jest na tyle niskie, że obraża to poczucie elementarnej sprawiedliwości. Z uwagi na wyjątkowy charakter przepisu oraz istotne trudności, które wiążą się z zastosowaniem wszystkich rozwiązań ingerujących bezpośrednio ustalone przez strony malutkiego, należy wymagać, by dysproporcja rażąca była dysproporcją wielokrotną. Wydaje się, że powinno tu chodzić o minimum dwukrotną różnicę. To jest takie gdybanie oczywiście, tak? Bo dlaczego dwukrotność, a dlaczego nie trzykrotność? Więc jakby tutaj nie należy się do tego przywiązywać. Jeśli chodzi o słownik języka polskiego, rażący to jest rzucający się w oczy, o ujemnych cechach, zjawiskach, wyraźny, bardzo duży. Czyli znowu widzimy, że tutaj te sformułowania są takie nieostre, tak? Trudno by było to udowodnić. Ale idea jest taka, żeby to wynagrodzenie odpowiadało komercyjnej wartości utworu, którą poznajemy post factum, tak? I to są wszystkie środki, które, przynajmniej te główne, najbardziej oczywiste, które przysługują autorowi w razie zawarcia niekorzystnej umowy. Teraz parę słów na temat profilaktyki. Tak? Czyli lepiej zapobiegać niż leczyć, wiadomo, jaka jest profilaktyka. No bardzo prosta. Po pierwsze czytaj umowę, a po drugie jak czegoś nie rozumiesz, to skonsultuj to z prawnikiem. Tak? To jest wiadomo, że koszt, ale to jest też inwestycja, tak? To, żeby się uczyć czegoś i żeby mieć wszystko uregulowane dobrze w swoim interesie. I teraz też nadmienne jest to, że dostajemy umowę po wykonaniu zadania, po koncercie, po nagraniu czegoś. To jest norma, tak? Dobrze, niech ta umowa będzie podpisana nawet po, bo to jest praktycznie czasem po prostu łatwiejsze, ale prosimy zawsze o projekt umowy przed. Żeby nam przysłano na maila, żeby można było przeczytać i zobaczyć, czy w ogóle wchodzić w tą współpracę, bo może czasem nie warto. Może czasem te umowy są takie, że po prostu nie warto poświęcać tak swojej pracy, twórczości, swojego czasu na taką współpracę, na takich warunkach. Próbuj negocjować, tak? Wielu twórców w ogóle nie negocjuje. Wiadomo, że nie zawsze się da. Ale zawsze można próbować, jeżeli się dobrze uzasadni swój interes. I druga, jakby też wychodzi się naprzeciw drugiej stronie, no bo też nie zakładajmy, że mamy po drugiej stronie jakieś hieny zawsze, prawda? Bo przedsiębiorcy czy organizatorzy i tak dalej też mają swoje interesy. I chodzi o to, żeby się spotkać po drodze, żeby i organizator zadbał o swoje interesy, a żeby twórca jakby nie kosztem twórcy, tak? Żeby spróbować znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie. Rozwiązanie, które satysfakcjonuje obie strony. Rozważ korzystanie z ochrony, tak? Właśnie pod kątem tych zasad repartycji. Że wtedy twórca nie dostaje dystancji, bo jeżeli oczywiście zawiera umowę z wydawcą, który też chroni prawa w zajęciu, bo jeżeli ten wydawca nie chroni, no to jakby te zasady też go nie dotyczą. Tak? Żeby to rozważyć, bo to nie zawsze jest tak, jak jest mała skala tego wykorzystania, to może nie ma sensu, tak? Ale jak większa, to może się warto zastanowić. No i taka główna rada. Nie podpisuj umów zawierających postanowienia o przeniesieniu praw autorskich. Tak? Chyba, że jesteś pewien, że na tym nie stracisz. To tylko wtedy. Jeżeli jest przenoszę prawa, to od razu czerwona lampka. Tak? To jest, tak jak widzieli Państwo, ileś tam mamy tych narzędzi, ale one wszystkie są trudne. Trudno się wycofać z takiej umowy. Trudno potem zawalczyć o swoje prawa, jak już się złożyło ten podpis. Więc lepiej zastanowić się bardzo dobrze przed złożeniem tego podpisu.
Mhm. Tak? Znaczy, jeśli chodzi o ten ostatni punkt, podpisy i punkt zawierający postanowienie i tak dalej, czy można do uwzględnienia, bo czas na umowy, czy nie, wielokrotnie, dopisuje z wyłączeniem praw regulowanych przez zajęcy, na przykład innej organizacji, z której był zarządzany. I wtedy automatycznie nie będę pozbawiał, że nikt nie będzie na zajęć.
Czyli tak, prawa zarządzanie prawami zajęciu daje się na wszystkich pola eksploatacji. Więc jak Pan włączy to, to włącza Pan wszystkie pola eksploatacji.
Nie ma się
tak.
Czyli ten punkt, no to podpisałem za to taką umowę.
Ewentualnie jeszcze jest tak, że tak jak mówię, żeby się spotkać w połowie drogi, jeżeli w drugiej stronie bardzo zależy na tym przeniesieniu praw, to umówmy się na jakiś czas. Tak? Czyli, że okej, przenoszę, ale po 10 latach poproszę o zwrot. Tak? technicznie to mówi się, że na 10 lat, ale z punktu widzenia takiego, żeby to było poprawne, pisze się, że to jest przeniesienie z terminem rozwiązującym, czyli że po tym terminie to przeniesienie jakby traci moc. Ono jakby te prawa wracają z powrotem do autora. I to już jest możliwe. Czyli jeżeli bardzo zależy komuś na przeniesieniu, dobrze, ale ograniczmy chociaż to czasowo.
A jaki może być najkrótszy czas?
Wszystko jedno, nie ma tu ograniczeń.
Można określone pole eksploatacji.
Dokładnie.
Przeniesieniu wówczas, jeżeli klient chce mieć tam tylko dla siebie, a powinien tak mieć, jeżeli stanowi jego logo, inwestycji i tak dalej, to on będzie chciał mieć to na zawsze, więc możemy to oznaczyć, mówię, że to jest przeniesienie, ale tylko w tym zakresie. Więc
dokładnie tak.
Mamy inne pola eksploatacji, no to nie dotyczy akurat tej umowy. Także może być częściowe przeniesienie.
Oczywiście, można ograniczyć też przeniesienie i do terytorium, czyli na przykład tylko w Polsce. I jeśli chodzi o pola eksploatacji, czyli tylko na to pole, które jest realnie drugiej stronie potrzebne, a nie na wszystko. I jeśli chodzi o czas, tak? Czyli żeby te prawa wróciły po jakimś czasie.
Może jeszcze ja może dodam, że lepsza jest wtedy umowa o wyłączność na danym polu, licencja na wyłączność.
Tylko licencji wyłącznej nie można zawrzeć, będą w zajęciu, bo zajęcie ma przymus kontraktowania, a wtedy samo będzie można...
Wszyscy są w zajęciu.
No, tak. Jak pan ktoś nie ma powierzonych praw, to może oczywiście udzielać licencji wyłącznej, bez problemu. W ogóle udzielać licencji. I ostatni punkt, stawiam na uczciwe i przejrzyste zasady współpracy. Ustalone chociaż w mailach, tak? Bo często się umawiamy na ustnie rozmowę telefoniczną, a warto mieć jednak chociaż jakąś dokumentację, do której można wrócić. Tak? Dobrze, to z mojej strony wszystko tutaj właśnie, jeśli chodzi o zdjęcia. Są one na licencji Creative Commons, żeby nie było wątpliwości. Ja bardzo dziękuję za uwagę.